Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 23 marca. Dziś ruszyło posiedzenie Sejmu, na którym rozpoczną się prace nad ustawami sądowymi. Największą szansę na przegłosowanie ma projekt Andrzeja Dudy, który powinien pozwolić przełamać impas wokół konfliktu o praworządność pomiędzy Brukselą a Warszawą. W tle tych prac tasuje się układ sił w Zjednoczonej Prawicy. Mateusz Morawiecki zdaje się odzyskiwać inicjatywę, Zbigniew Ziobro stara się utrzymać stan posiadania, partia nasłuchuje sygnałów, żeby podporządkować się woli Jarosława Kaczyńskiego. Dziś zapytam Wojtka Szackiego, co się dzieje na korytarzach władzy i za zamkniętymi pisowskimi drzwiami. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, wczoraj napisałeś na Twitterze takie oto dwa zdania. Wieść tak dziwna, że uwierzę jak zobaczę, a może i wtedy nie. No i co zobaczyłeś i czy uwierzyłeś?
Tak, rzeczywiście napisałem coś takiego tuż po rozmowie z pewnym czołowym politykiem Solidarnej Polski, który usiłował mnie przekonać, że Solidarna Polska jest już dogadana z PiS-em w sprawie nominacji dla Janusza Kowalskiego na stanowisko ministra energii i w sprawie powołania nowego resortu energii. Mój rozmówca przekonywał mnie usilnie, że takie ministerstwo jest teraz bardzo potrzebne z uwagi na sytuację i że najlepszym kandydatem na ministra jest właśnie Janusz Kowalski i że PiS się na niego zgodził. No i wtedy napisałem to, co napisałem, ponieważ nie chciałem pisać jeszcze o tej rozmowie wprost. Miałem nadzieję, że ktoś to potwierdzi, że to zweryfikuje. A rzeczywiście nie mógłbym w to uwierzyć, nawet gdyby to się ziściło, ponieważ Janusz Kowalski przez ostatnie miesiące dał się poznać jako antymorawiecki jastrząb, jako rzecznik kursu antyunijnego, ostrego, jako zwolennik referendum w sprawie polexitu, więc on kompletnie nie pasował do tej układanki i byłoby to dla mnie mega zaskoczenie. Ten tweet wywołał dużo więcej zamieszania niż myślałem. Liczyłem na to po prostu, że parę osób do mnie zadzwoni lub napisze. Tymczasem sprawy wymknęły się spod kontroli. No i tyle. Ostatecznie okazało się, że tak jak pisał chyba pierwszy fakt, jeśli się nie mylę, Janusz Kowalski ma zostać wiceministrem w resorcie Piotra Nowaka w Ministerstwie Rozwoju. I to chyba tyle, co też jest zaskakujące, ale mniejszego kalibru.
No rozumiem, że rozmawiamy tutaj o Januszu Kowalskim i że Janusz Kowalski jest istotnym elementem tej układanki, dlatego że obecnie trwają cały czas jakieś targi, ustalenia, negocjacje pomiędzy koalicjantami, to znaczy PiS-em i Solidarną Polską, a że tak naprawdę gra idzie w dużej mierze z jednej strony o cały ten konflikt wokół praworządności, o ustawy sądowe, ale też trochę o kierunek, w jakim pójdzie Zjednoczona Prawica.
No, sygnały, które do nas docierają od różnych osób, z którymi rozmawiamy, ale także od polityków Solidarnej Polski i PiS-u, wskazują na to, że rzeczywiście jest tam jakieś napięcie i że różne strony próbują stosować różne chwyty negocjacyjne. Słyszymy albo ultimatum, które jakoby postawił Jarosław Kaczyński Zbigniewowi Ziobrze, że jeśli Solidarna Polska nie zagłosuje za tym projektem prezydencko-pisowskim, bo pewnie to się do tego będzie sprowadzało w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, to Zbigniew Ziobro pożegna się z miejscem w rządzie, z miejscami na listach w kolejnych wyborach. Z drugiej strony widzimy nominację Janusza Kowalskiego, która, jak rozumiem, ma przybliżyć z kolei Zbigniewa Ziobrę do głosowania za tym projektem prezydencko-pisowskim. Z trzeciej strony słyszę od ziobrystów, że oni rozdzielają te dwie sprawy i że z przyjemnością powitają nominację Janusza Kowalskiego, ale sprawa sądów to jest zupełnie inna para kaloszy. Ale z kolei znowu też w tych głosach Solidarnej Polski nie widzę już takiego ostrego sprzeciwu wobec tego projektu prezydencko-pisowskiego. Oni się nastawiają na pracę w komisjach. Słyszę również deklarację wstępną poparcia dla zmian w konstytucji, które zaproponował Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Więc tam trwa tasowanie, układanie się i dogadywanie. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby miało dojść do jakiegoś przełomu.
A czy zgodziłbyś się z twierdzeniem, że Zbigniew Ziobro obecnie jest w głębokiej defensywie?
Zbigniew Ziobro rzeczywiście teraz znalazł się w trudnej sytuacji, nie tylko ze względu na układ sił w Zjednoczonej Prawicy, ale szerzej ze swoją antyunijną retoryką, z niechęcią do porozumienia z Komisją Europejską w sprawie KPO, ze swoją antyniemiecką polityką. W momencie, gdy PiS jakoś tam stara się, owszem, zaznaczając swoją odrębność, ale jednak wiosłować razem z innymi krajami Zachodu, przede wszystkim z Europy Zachodniej, w sprawie Rosji i Ukrainy, ten głos Zbigniewa Ziobry, który zrównuje postępowanie Unii wobec Polski z działaniami Putina wobec Ukrainy, on mówi o zagrożeniu suwerenności przez Brukselę, no ta retoryka jest nieprzekonująca, brzmi dziwnie, nie rymuje się z tym, co robi reszta obozu władzy i wydaje mi się również z nastrojami wyborców PiSu.
Ja tak trochę czytam te różne plotki, które latają. To znaczy ja, tak jak ty mówisz, nie mamy żadnych powodów, żeby wierzyć w to, że Zbigniew Ziobro miałby w najbliższym czasie opuścić rząd. To ultimatum, nawet jeżeli zostało postawione, to z tego, co ja rozumiem i słyszałem, i chyba ty to potwierdzasz, byłoby ewentualnie takim miękkim ultimatum, to znaczy, że ono by służyło trochę na straszeniu, ale tak naprawdę nawet jeżeli Zbigniew Ziobro by nie zagłosował za tą ustawą, a ta ustawa by przeszła, no to wtedy jakoś jednak PiS by to przeżył i nie doprowadzałby do jakichś skrajnych scenariuszy, więc mam takie poczucie, że te różne plotki i te próby podkopania jego pozycji, te opowieści o tym, że zaczęły się gowinalia, czyli mówiąc wprost, próby podkupienia, podebrania ważnych polityków Solidarnej Polski, tak żeby osłabić Zbigniewa Ziobrę, osamotnić go i wtedy rozdziobać, mówiąc brzydko, Solidarną Polskę i wchłonąć to, co z niej pozostanie do PiSu, że to wszystko są zabiegi służące temu, żeby właśnie tego Ziobrę, mówiąc wprost, stłamsić i sobie podporządkować.
Zahaczyłeś tutaj o takie dominujące nastroje i atmosferę, którą teraz widzimy w polityce. Mam wrażenie, graniczące z pewnością, że wielu obserwatorów sceny politycznej, a także wielu polityków uważa, że blisko jest jakiś wielki przełom, wielka zmiana, że za chwilę wydarzy się coś niesamowicie ekscytującego, po czym nic już nie będzie takie samo. No i to, o czym mówisz, się wpisuje w nastrój oczekiwania na tę zmianę. I słyszymy i o przyspieszonych wyborach, i o wyrzuceniu Ziobry, i o powstaniu jakiegoś rządu pod patronatem Andrzeja Dudy z udziałem PSL-u i Polski 2050, nawet jeśli nie w formalnej koalicji, to przynajmniej wspieraniu w głosowaniach, o wymianie premiera. No te scenariusze się krzyżują w przestrzeni publicznej, rozprawia się o nich w rozmowach telefonicznych, na Twitterze i tak dalej, i tak dalej. No i ten Zbigniew Ziobro tutaj jest wdzięcznym tematem do tego typu rozmów, jeśli weźmiemy pod uwagę historię jego konfliktów z Mateuszem Morawieckim, jego zapowiedzi samodzielnego startu, czy też gotowości do samodzielnego startu. Jeśli pamiętamy harce wspomnianego Janusza Kowalskiego, antyunijne i antypisowskie, a w szczególności antymorawieckie, no to to się wszystko jakoś tam układa w zgrabną niby całość i można snuć takie scenariusze. Natomiast ja pamiętam, co mówił Jarosław Kaczyński przy okazji jednego z poprzednich konfliktów w koalicji. Mianowicie prezes PiS powiedział, że głosowanie wbrew linii PiSu on jest w stanie znieść tak długo, jak te ustawy zostaną i tak przegłosowane z pomocą opozycji czy przez braki frekwencyjne. Krótko mówiąc, Jarosław Kaczyński powiedział, że on się nie martwi, jeśli się wykruszy trochę posłów w głosowaniu, tak długo jak nie przegra tego głosowania.
Bo tak naprawdę wydaje mi się, że my patrzymy na Zbigniewa Ziobrę i to jest to, co wszystkich interesuje i podnieca, bo szczególnie te osoby, które doszukują się jakiegoś przełomu, ale że tak naprawdę ta energia i ta dynamika, która w tym momencie w PiSie jest istotniejsza i tak naprawdę może ciekawsza z perspektywy dłuższego horyzontu czasowego, to jest umacnianie się Mateusza Morawieckiego i konsolidacja tej frakcji morawieckiej na czele PiSu rządu i wokół Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy po takim okresie, kiedy wydawało się, że naprawdę Mateusz Morawiecki już jest na ostatnich nogach i że bardzo ciężko będzie mu wyjść spod tysiąca problemów, poczynając od pandemii i różnych mniej i jeszcze mniej udanych prób zarządzania problemami zdrowotnymi i pandemicznymi, przez reformę podatków, Polski Ład, po problemy gospodarcze, inflacje i tak dalej, to wydawałoby się, że teraz dzięki tej wojnie, dzięki tej atmosferze, w której funkcjonujemy, dzięki wydarzeniom, które dzieją się na naszych oczach, Mateusz Morawiecki złapał kolejną młodość, kolejne życie i ma znowu szansę, żeby zapanować nad tym całym bałaganem i nad tym PiS-em.
No, z powodów, o których wspomniałeś, Mateusz Morawiecki na początku roku wydawał się być już na straconej pozycji i wiele osób się zastanawiało, nie czy on będzie premierem w następnej kadencji, ale jak długo będzie premierem jeszcze w tej kadencji. Dziś nikt już nie pamięta o dymisji jakiegoś ministra finansów za problemy związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Nikt nie pamięta o tych wszystkich kłopotach, które miał Morawiecki, przynajmniej chwilowo, bo one pewnie jeszcze wrócą do nas, w szczególności inflacja i sytuacja uchodźców. Ale rzeczywiście Mateusz Morawiecki odnowił, jak się wydaje, bardzo dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Wybrał się z nim do Kijowa na tę wielką wyprawę Europy Wschodniej do stolicy Ukrainy. Również miałem takie przesłuchy z tego spotkania z opozycją w kancelarii premiera, na którym był i Jarosław Kaczyński, i Mateusz Morawiecki. I podobno sprawiali tam wrażenie bardzo zgodnego tandemu. Więc premier Morawiecki wydaje się dziś silniejszy niż był jeszcze miesiąc z okładem temu i jeden z ważnych polityków z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego powiedział mi przed chwilą, że na 90% Mateusz Morawiecki będzie kandydatem na premiera także w kampanii 2023 roku.
Wydaje mi się, że warto było tutaj na chwilę się zatrzymać i opowiedzieć sobie, dlaczego tak jest. Tak? To znaczy, wydaje mi się, że z jednej strony to są oczywiście wydarzenia, ale z drugiej strony to jest też ta energia Mateusza Morawieckiego, który wybrał się w te wszystkie podróże i zaczął działać w swoim naturalnym środowisku, czyli w tych różnych bilateralnych i multilateralnych formatach w polityce międzynarodowej. Zaczął rozmawiać na nowo w innej atmosferze i z inaczej rozłożonymi teraz kartami z Komisją Europejską i z Brukselą. Z trzeciej strony też pokazał, i tutaj też jest powrót na przykład takich polityków jak Michał Dworczyk, że on jest prawdopodobnie jedynym politykiem w rządzie w tym momencie, który ma jakiś pomysł, jakąś inicjatywę i jest w stanie pomóc PiS-owi przejść do ofensywy w obliczu tego olbrzymiego kryzysu, który wywołała wojna, a tak naprawdę napaść Rosji na Ukrainę.
No, pomysłów to różni ludzie pewnie mają w rządzie znacznie więcej. Pewnie jeszcze będziemy rozmawiali o Piotrze Nowaku, ministrze rozwoju, który jest generatorem wielu pomysłów, mniej lub bardziej udanych, choć dość ciekawych. Ale tak, zgadzam się, że wydarzenia sprawiły, że Mateusz Morawiecki dostał kolejną szansę zaskarbienia sobie sympatii Jarosława Kaczyńskiego. Nie zyskuje w ten sposób w oczach aparatu partyjnego zapewne. Aparat partyjny wielu ważnych polityków PiS-u wciąż nie sprzyja Mateuszowi Morawieckiemu, ale tak długo jak Jarosław Kaczyński mu sprzyja, tak długo nic wielkiego się nie wydarzy i nic nie grozi premierowi. No i do tego dochodzi oczywiście jeszcze ten argument, który chronił Mateusza Morawieckiego już w momencie jego kryzysu. Teraz być może ten argument jest jeszcze mocniejszy, czyli operacja wymiany premiera, abstrahując już od tego drobnego detalu, że nie ma oczywistego kandydata na następcę, to taka operacja byłaby w obliczu wojny niezrozumiała, bardzo trudna do przeprowadzenia, wiązałaby się prawdopodobnie z gigantycznym kryzysem wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Tutaj i republikanie Adama Bielana, i ziobryści, i pewnie te wszystkie mniejsze grupki zaczęłyby eskalować żądania, wiedząc, że ich głos jest bardzo cenny i że bez ich głosu nie będzie nowego rządu. Dlatego Mateusz Morawiecki dziś wydaje się bardzo bezpieczny i bardzo umocniony na swoim stanowisku.
Jakbyśmy z kolei teraz poświęcili chwilę, żeby się zastanowić nad tą wewnętrzną opozycją i tym osobom, które ewentualnie mogłyby Morawieckiemu zagrozić. Znaczy, ja odnoszę takie wrażenie, nie wiem jak ty to widzisz, że większość z tych polityków, którzy próbowali otwarcie lub z ukrycia atakować, podkopywać i osłabiać Mateusza Morawieckiego, w tym momencie albo się schowało, albo jest mało widocznych. Z jednej strony jest Mariusz Błaszczak, który ma inne sprawy na głowie i tak naprawdę wydaje się, że niespecjalnie ma ani czas, ani siłę, ani ochotę uczestniczyć w tych gierkach, bo ma inne sprawy na głowie. tak jak powiedziałem. Z drugiej strony jest ta frakcja Jacka Sasina, która teraz w ogóle mało widzimy Jacka Sasina. Ten pomysł z wystawieniem kontrkandydata dla Mateusza Morawieckiego, jaki miał być Piotr Nowak, wydaje się być średnio trafiony. Z trzeciej strony wszystkie te inne mniejsze frakcje i frakcyjki w PiS-ie też raczej się schowały i nie sprawiają wrażenia, jakby w jakimkolwiek stopniu, w jakiejkolwiek mierze mogły być jakąkolwiek alternatywą dla Morawieckiego.
No tutaj jedna uwaga na boku. Wydaje mi się, że Mariusz Błaszczak nigdy aktywnie nie knuł przeciwko premierowi. On raczej czekał na rozwój wydarzeń i z przyjemnością pewnie by przyjął buławę, ale nie sięgał po nią jakimś zdecydowanym ruchem. Na pewno wyciszył się Zbigniew Ziobro w krytyce Mateusza Morawieckiego. Nawet Janusz Kowalski, wspomniany na początku, powściągnął swoją retorykę i skupił się na atakowaniu Donalda Tuska, a nie Mateusza Morawieckiego. Więc nastąpiło jakieś tam uspokojenie wewnątrz obozu władzy z jednym być może całkiem istotnym wyjątkiem, czyli wyrywaniem sobie Krajowego Planu Odbudowy i porozumienia z Brukselą. To minister Piotr Nowak ogłosił sukces w rozmowach z Komisją Europejską. Wydaje się, że przedwcześnie. Krytykował go za to w mediach rzecznik rządu Piotr Miller, przypominając, kto tak naprawdę odpowiada za negocjacje, i dodając, że nie było jeszcze porozumienia, więc tutaj niewątpliwie te animozje pozostały. One się jakoś objawiają także w sferze publicznej, ale nie wywraca to Zjednoczonej Prawicy jako całości.
Chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o ministrze Piotrze Nowaku, czyli o takiej postaci, która w pewnym momencie wskoczyła do gry. Pojawiło się ileś tekstów sugerujących, że to mógłby być przyszły wicepremier, a może nawet premier, że jest to postać, urzędnik, polityk formatu Mateusza Morawieckiego, ktoś, kto mógłby go zastąpić, ktoś, kto ma podobne zalety, a ma mniej wad wynikających z tego, że jest mniej zużytym politykiem. Wydaje się, że ta gwiazda tak szybko jak rozbłysła, to zaczęła dosyć szybko gasnąć.
No tutaj opieram się na rozmowach z politykami PiS-u, którzy twierdzą, że ten początkowy etap zainteresowania Jarosława Kaczyńskiego nowym ministrem minął, że Piotr Nowak zaczyna być postrzegany jako osoba, która ma za dużo pomysłów, jest nadaktywny w tym, co robi i działa na pograniczu ryzyka i brawury wręcz. I tak było z tym KPO. Otóż minister Nowak, ogłaszając sukces, wychodząc przed szereg, naraził się na spore ryzyko, bo jeśli teraz te rozmowy się nie zakończą szybko, no to ekipa Mateusza Morawieckiego z przyjemnością zrzuci na niego ciężar odpowiedzialności i uzna, że to był błąd ministra rozwoju. Tutaj żadnych sentymentów nie będzie. Już pierwszy jakiś taki artykuł oparty na przeciekach z kancelarii premiera widziałem we Wproście, uderzający w ministra Nowaka. Tam niewątpliwie w kancelarii premiera w otoczeniu Mateusza Morawieckiego ta najnowsza aktywność ministra Nowaka wzbudziła, nie chcę mówić wściekłość, ale na pewno spore zdenerwowanie.
Ja w ogóle sobie myślę i mam wrażenie, że to jest jakiś taki wątek, który wraca w różnych momentach i przy różnych naszych rozmowach, że tak naprawdę to, co my widzimy, to jest kolejna rekalibracja tego obozu władzy pod dyktando potrzeb i pomysłów Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy, wiele wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński jest nadal w bardzo dobrej formie politycznej. Jakkolwiek można oceniać jego aktywność, to wydaje się, że wie, co robi i co zamierza i czemu służą ruchy, które podejmuje. Że przeszedł do ofensywy, tym samym też włączając w tą ofensywę Mateusza Morawieckiego, ale że to, co teraz obserwujemy, to jest właśnie przetasowanie w tym obozie tak, żeby w momencie, gdy wzmacnia się na nowo Morawiecki, osłabia się Ziobro, osłabiają się ci inni, i że dochodzimy znowu do takiej, nie wiem czy pozornej, ale do jakiejś takiej równowagi, która pozwala Kaczyńskiemu cały czas mieć pełnię kontroli i decydować tak naprawdę o wszystkim, o kierunkach strategicznych, politycznych, taktycznych i rozgrywać swoją partię dokładnie tak, jak zamierza i chce.
No i tutaj znowu natrętnie wrócę do Janusza Kowalskiego. No jego nominacja jest ewidentnie wymierzona przeciw premierowi i nie liczy się ze zdaniem Mateusza Morawieckiego akurat w tej kwestii Jarosław Kaczyński. No i ktoś mi tłumaczył, że to jest właśnie element dbania o równowagę, że jeśli ktoś rośnie, no to trzeba go natychmiast przyciąć. I ta nominacja Janusza Kowalskiego to jest właśnie takie przycięcie rosnącego na innych polach premiera. No i wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński chyba jak nikt w polskiej polityce, może z wyjątkiem Donalda Tuska, opanował sztukę tego dbania o to drzewko bonsai, jakim jest Zjednoczona Prawica. Tutaj przytnie, tu podleje i jakoś ten kształt utrzymuje. Wydaje się, że ten etap burzy i naporu w Zjednoczonej Prawicy chwilowo przynajmniej minął i morale się podniosło, wróciły nadzieje na kolejną kadencję. Jarosław Kaczyński z dużym spokojem, jak na sytuację, w której się znalazł, lawiruje jakoś między tymi poszczególnymi frakcjami, utrzymuje własne przywództwo, nie pozwala nikomu wyrosnąć za bardzo, ale również nie dopuszcza do strącenia kogoś w niebyt.
No to podsumowując tak naprawdę, rozumiem, że taka myśl przewodnia naszej rozmowy i też jak wczoraj zastanawialiśmy się, co się dzieje, dzisiaj też przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, to dużo rozmawialiśmy o tym, że to sprawia wrażenie trochę takiej sytuacji, w której wszystko się musi zmienić, żeby wszystko pozostało takie same. Wydaje mi się, że to nie jest pierwszy raz, kiedy to mówię w którejś z naszych rozmów, ale że to cały czas jest taka trochę myśl przewodnia Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, w sensie on musi rzeczywiście w tym garze namieszać po to, żeby ta zupa cały czas smakowała tak samo. Zastanawiam się, co z tego wynika i na ile ten spokój będzie trwał. To znaczy, czy ty masz takie poczucie, że PiS już dojechał i że już w związku z tym jedzie ku kolejnej kadencji, czy raczej to jest chwilowe uspokojenie nastrojów?
No taki bazowy scenariusz, który widzę jako najbardziej prawdopodobny, to jest taki, że na razie nic wielkiego się nie wydarzy, wbrew tym wszystkim scenariuszom kosmicznym, o które zahaczyliśmy, czyli nie będzie ani wymiany premiera, ani rozpadu koalicji, nie powstanie jakiś rząd z nową większością, ani rząd mniejszościowy i że to tak po prostu sobie dojedzie do kolejnych wyborów, które odbędą się raczej w konstytucyjnym terminie. A to dlatego, że opozycja na pewno nie zgodzi się teraz na skrócenie kadencji Sejmu, argumentując, że w czasie wojny nie można dokonywać takich gwałtownych ruchów. PiS jest o tym przekonany. Ja również, niezależnie od tego, co mówią politycy Platformy i innych partii opozycyjnych, ten ruch skracający kadencję Sejmu związany z ustawą budżetową jest już nieaktualny. Nie da się tego zrobić aż do początku przyszłego roku. I dymisja premiera i doprowadzenie w ten sposób do przyspieszonych wyborów jest również skrajnie mało prawdopodobne, ponieważ to by się wiązało z ryzykiem, że na którymś etapie w Sejmie powstanie jakiś nowy rząd. Przy tej niewielkiej przewadze PiS-u w Sejmie należałoby się z tym liczyć. Więc wybory raczej w konstytucyjnym terminie i raczej w takim kształcie, jaki widzimy teraz, czyli Mateusz Morawiecki kandydatem na premiera, Zbigniew Ziobro na listach. Pytanie, czy wszyscy ziobryści by się na tych listach znaleźli? Pewnie Jarosław Kaczyński chciałby trochę przebudować klub. Ale wszystko po staremu. Co może zaburzyć ten scenariusz? No, przede wszystkim jakieś wyraźne zmiany sondażowe. Mój rozmówca twierdzi, że zarówno jeśli PiS będzie miał poparcie rzędu 45-50%, to może się wówczas pożegnać ze Zbigniewem Ziobrą i po prostu ufać w swoje wysokie poparcie i wywalczyć większość samodzielnie bez koalicjanta. No albo w przypadku, gdyby PiS zaczął nagle tracić wyraźnie poniżej 30% i wówczas Jarosław Kaczyński, wiedząc, że nie wygra, przystąpiłby do budowania arki, na którą zaprosiłby tylko ulubione zwierzęta, wśród których nie ma Solidarnej Polski. Więc jeśli poruszamy się w tych kolejnach, które znamy, czyli PiS 30 parę procent z dużymi szansami na po pierwsze zwycięstwo w wyborach, a po drugie na sformowanie rządu w przyszłej kadencji, to i Morawiecki, i Ziobro są Kaczyńskiemu potrzebni.
Ja rozumiem, że pytanie, które sobie zadajemy i na które nie ma odpowiedzi i prawdopodobnie jest chyba za wcześnie, żeby o nim długo dyskutować, to jest w jaki sposób ten konflikt i wydarzenia ostatniego miesiąca, a też najbliższych tygodni przełożył się na zmiany sondażowe. My dyskutowaliśmy o tym wcześniej i jakkolwiek jakieś tam ruchy sondażowe widać, to one w tym momencie nie są bardzo duże. Choć z drugiej strony PiS-owi trochę rośnie od początku roku, kiedy był w jakim największym chyba swoim dołku sondażowym. Natomiast ja bym jednak zaryzykował tezę, że ten efekt gromadzenia się wokół flagi jest mniejszy niż większość osób się spodziewało. Jakkolwiek to może być czasowe i może się okazać, że jednak społeczeństwo przekona się do tego, że PiS dobrze sobie radzi z tym kryzysem. Ale w drugą stronę też jestem w stanie sobie bardzo łatwo wyobrazić scenariusz odwrotny, to znaczy poziom lęku, niepewności, strachu, kwestia problemów wynikających z tak dużego napływu uchodźców, ale też po prostu doraźne problemy gospodarcze mogą się przełożyć na osłabienie tych wyników sondażowych, więc mam takie poczucie, że tak jak parę osób pisało ostatnio, sondaże się zamroziły, tak naprawdę że nasza scena polityczna też trochę się zamroziła na czas tego konfliktu i że my trochę czekamy na to odmrożenie, na ten moment, kiedy coś się zacznie ruszać i wtedy zobaczymy, w jakim kierunku to idzie, bo te zmiany społeczne, które moim zdaniem zachodzą w tym społeczeństwie, tylko jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ani zbadać, ani ocenić, ani przewidzieć, w jakim kierunku to pójdzie, są dużo większe niż dziś wiele osób sobie wyobraża i że my się przebudzimy za jakiś czas w innej, nowej rzeczywistości społecznej. I pytanie, czy to się przełoży na preferencje partyjne i na preferencje polityczne, tak? To znaczy, jakie będzie przełożenie zmian społecznych na politykę? Może nie będzie tak duże.
No to jest bardzo ciekawe zagadnienie, być może godne nawet osobnego podcastu. Natomiast tutaj krótko mogę postawić taką roboczą hipotezę, że być może to, co widzimy w słupkach sondażowych, to jest właśnie efekt flagi. To znaczy, że PiS, gdyby nie wojna, miałby teraz 25-27%. Gdyby ten trend, który widzieliśmy na początku roku, się utrzymał, ten trend spadkowy PiSu, to partia Jarosława Kaczyńskiego już teraz mogłaby być w okolicach właśnie 25-27%. I że ten efekt flagi sprawił, że te notowania nie spadły tak, jak powinnyby spaść z powodów inflacji, z powodów kłopotów z Polskim Ładem, z narastającego poczucia znużenia władzą i że ta wojna sprawiła, że PiS właśnie nie stracił i to jest jego zysk. Zresztą te pierwsze sondaże, które w większości nie były publikowane, wykonane kilka dni po inwazji Rosji na Ukrainę, pokazały podobno wyższy wzrost poparcia dla PiSu, a teraz już obserwujemy stagnację na tym poziomie nieco wyższym niż na początku roku. Więc jeśli by tak było, to jeśli ten efekt flagi minie, to PiS powinien znowu spaść o kilka punktów procentowych i niektórzy politycy PiSu się z tym liczą, to znaczy mają w głowie przekonanie, że to poparcie, które jest teraz, jest tak naprawdę trochę na kredyt i w warunkach kampanii wyborczej, w warunkach już, gdy do głosu dojdzie taka czysta polityka, a nie nastroje wojenne i nastroje związane z kryzysem humanitarnym, wtedy PiS zacznie tracić. Jak będzie, to oczywiście nie wiemy, ale taka hipoteza jakoś trafia do mojej wyobraźni. No i ja się zgadzam z tobą, gdy mówisz o tych zmianach społecznych. No, rozmawialiśmy chyba chwilę o tym w naszym poprzednim podcaście. Czeka nas wielka zmiana społeczna w Polsce. To znaczy będzie tutaj spora mniejszość ukraińska, która była już wcześniej w pewnym sensie, no bo Ukraińcy tutaj pracowali, ale teraz będzie ich więcej. Teraz będą w innej sytuacji i istnieje prawdopodobieństwo, moim zdaniem całkiem spore, że te nastroje będą z jednej strony proukraińskie, prozachodnie, a z drugiej strony pojawi się duża grupa, duża nisza wyborcza ludzi, którzy będą mieli dość Ukraińców, którzy będą szukali ludzi, którzy będą oferowali łatwe rozwiązania, którzy będą obiecywali, że Ukraińcy nie będą obywatelami pierwszej kategorii, a Polacy drugiej kategorii, że Ukraińcy nie dostaną lepszego socjalu niż Polacy. To na razie widzę głównie gdzieś tam na obrzeżach polityki, w głosach niektórych komentatorów, wśród polityków Konfederacji jest też taki przekaz obecny. To na razie nie dominuje, ale obawiam się, że będzie tego więcej w miarę rozwoju sytuacji, w miarę narastania zmęczenia tym kryzysem humanitarnym w Polsce. I wówczas to, czym się może zacząć martwić Jarosław Kaczyński, no to będzie powstanie jakieś, czy też umocnienie się skrajnej prawicy.
Bo to jest trochę druga strona tego medalu. To znaczy z jednej strony, nawet jeżeli PiS-owi nie rośnie, to też no, nigdzie nie widać, żeby jakkolwiek drgnęły notowania partii opozycyjnych. To znaczy, to jest ten efekt zmrożenia, który widzimy. I wydaje mi się, że rzeczywiście chyba nasza następna rozmowa, zobaczymy jak się będą rozwijały wypadki, ale wydaje mi się, że taka rozmowa na temat poparcia, sondaży, ale też potencjalnych pomysłów różnych podmiotów i partii na to, jak zagospodarować emocje społeczne, które teraz są wywoływane, jest jak najbardziej wskazana, bo ja, i nie mówię tego pierwszy raz i pewnie nie ostatni, mam poczucie, że obecna klasa polityczna nie wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym i emocjom, które buzują w tym społeczeństwie. Znaczy, wydaje mi się, że potrzeba bezpieczeństwa, poczucie zagrożenia bytowego, gospodarczego, wojskowego i też wynikającego z bardzo szybko zmieniającego się świata jest niesamowicie silną emocją, z którą żaden w tym momencie podmiot polityczny nie potrafi się zmierzyć. Znaczy, ja nie widzę nigdzie żadnego przekazu, który by przebijał się do ludzi, którzy prawdopodobnie teraz, zgaduję, patrzę po, nie wiem, sobie, znajomych, ludziach, których widzę na co dzień w różnych sytuacjach, się po prostu boją o to, co czas przyniesie. Więc mam wrażenie, że albo partie zrozumieją i znajdą jakieś odpowiedzi, albo będzie dosyć duża przestrzeń dla jakichś nowych, nie wiem, ludzi, podmiotów, pomysłów, które mogą wpisać się w tą atmosferę wojenną, ewentualnie powojenną.
Zgoda na koniec, tylko że te potrzeby pewnie nie są uniwersalne. To znaczy, różni Polacy mają różne potrzeby i prawdopodobnie będą politycy, którzy będą w stanie zaspokoić potrzeby niektórych Polaków i niektórych wyborców, a innych będą odrzucali. No, to jest truizm.
Ale jakże prawdziwy.
Ale jakże prawdziwy. Prawdopodobnie będzie o czym rozmawiać za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.